Bronisław Wilsztajn. Cienie moich czasów. Fragmenty. Muzyka Giulio Di Agostino. Bronisław Wilsztajn. Cienie moich czasów. Fragmenty. Muzyka Giulio Di Agostino.
W trakcie pisania moje zamierzenia uległy zmianie i właściwie to nie ja kontrolowałem tę opowieść, ale kształtowała się ona sama. To pierwsza moja książka, która powstała bez planu i kolejnych szkiców przybliżeń. Chciałem, żeby prowadziła mnie sama pamięć, która może pozwoli zobaczyć mi życie na nowo. Ale i tak szlak opowieści kazał przedzierać się przez gąszcz atakujących mnie reminiscencji, wyrąbywać sobie drogę i zostawiać się, odrzucać. I wreszcie muszę się zatrzymać. Tak wielu spraw, o których miałem opowiedzieć, nie dotknąłem nawet. Tak wiele ledwie musnąłem, aby prześlizgnąć się po ich powierzchni. Nie ma sensu jednak w nieskończoność rozciągać tej opowieści, a więc lepiej skończyć ją teraz, kiedy właściwie stała się niedokończoną i dygresyjną próbą odpowiedzi na pytanie, co stało się z Polską i Polakami w ostatnim ćwierćwieczu. Gdy byłem dzieckiem, życie wydawało mi się nabierać sensu dopiero w momencie jego zakończenia, wtedy, gdy staje się zamkniętą, a więc zrozumiałą całością. Ciągle układałem je w wyobraźni. Konstruowałem w kształt, który byłby w stanie zaakceptować. Smutny, bo skończony, ale piękny. Egzaltowałem się nostalgią tego, co minione. Kiedy zacząłem dorastać, rytm życia porwał mnie i utraciłem perspektywę, którą wcześniej usiłowałem wypracować. Chociaż ciągle, również w najmniej spodziewanych momentach, odzyskiwałem dystans, z którego oglądać mogłem zamykające się wydarzenia i wyczuwać gorzkawy posmak nieodwracalnego. Moje życie weszło w ostatni etap. I nie wiem, ile zostało mi do końca, ale już nie wydaje mi się specjalnie odległe. Pisanie wspomnień nabrało sensu. Teraz, kiedy przerywam je, zajmuje mnie jednak głównie to, czego w nich nie ująłem. Gdzieś zagubiła się osobista opowieść o moim dojrzewaniu. Nie napisałem o naszym przyjeździe do jesiennego Przemyśla, który wiał już zimowym chłodem, a wielkie rzeźbione kaflowe piece w szpitalu paliły się na okrągło. Nie opisałem Bieszczad, dzikich pól. Jechaliśmy przez nie z ojcem w taborze ciężarówek. O wielkich kołach, które grzęzły w błocie, bo dróg właściwie nie było. Nad San, w miejsce przeznaczone do budowy zapory wodnej. Nie usiłowałem pokazać pustych wiosek, w których zatrzymywaliśmy się na krótko. Ich mieszkańców wysiedlono w trakcie akcji Wisła. W cerkiewkach ciągle wisiały ikony. Asedy uginały się od owoców. Jesienią mieszkańcy Przemyśla udawali się tym, co kto miał i obładowani owocami wracali do miasta. Autobusami, na rowerach, furmankach i motorach. A nieliczni szczęśliwcy swoimi wyładowanymi po brzegi samochodami. Nie próbowałem rozpisać na obrazy miasta nad Sanem, które spiralnie wznosi się nad rzeką wokół zamku na wzgórzu. Nie siłowałem naszkicować mojego Krakowa, miasta mojej młodości, z którym łączą mnie tak dwuznaczne stosunki. O tak wielu ważnych dla mnie ludziach nie wspomniałem nawet. O innych napomknąłem tylko, a powinienem poświęcić im zdecydowanie więcej uwagi. Właściwie nic nie napisałem o Staszku. O jego życiu ani śmierci. o jego zmaganiach, aby wyznaczyć odmienności języka racjonalnej filozofii i metaforycznej literatury, o naszych nocnych włóczęgach po Krakowie i o inicjacyjnej podróży autostopem po Bałkanach, podczas której z architektury cerkiewnej, z obrazów i liturgii implikowaliśmy teologię prawosławną. To wtedy, w Bułgarii, po paru godzinach, a więc niespecjalnie długo, oczekiwania na samochód, który zechciałby się dla nas zatrzymać, w pustce pod masywem Starej Płaniny, przeżyłem jedno z bardziej przykrych i dojmujących doświadczeń własnej znikomości i przypadkowości, wręcz fizyczny ból niekonieczności istnienia, doświadczenie, które głęboko odcisnęło się w mojej świadomości, chociaż jego sens zrozumiałem dopiero po wielu latach. Nie pisałem także o czymś zasadniczo odmiennym, mistycznym doznaniu pełni, które nawiedziło mnie w życiu dwa razy i którym właściwie nie potrafię się podzielić, chociaż mógłbym omownie próbować je przybliżyć. A jednak czuję, że o Staszku powinienem napisać więcej. Mimo że mówiłem i pisałem o nim wiele razy, zwykle o jego śmierci, która stanowiła znaczące wydarzenie w historii późnego PRL, a także soczewkę pozwalającą zobaczyć jego mechanizmy. To ciekawe, że nikt dotąd nie skonstruował wokół tej sprawy żadnej sensacyjnej fabuły, gdyż wydarzenie wydaje się do tego zapraszać. Gry uliczne były o trzeciej RP, a o tamtej, już podobno ucywilizowanej PRL, jest tak niewiele. Śmierć Staszka w naszym opozycyjnym środowisku interpretowana była głównie jako wypadek przy pracy. Pierwszy hipotezę tę sformułował chyba Kuroń. Zakładała, że celem bezpieki nie było zabójstwo, a jedynie ukaranie i zastraszenie. Ale jeśli kogoś tłucze się solidnie za pomocą narzędzi, to nawet jeśli bijący nie mają takiej intencji, śmierć może się przytrafić. Zmasakrowanemu Staszkowi mogliśmy przyjrzeć się w prosektorium. Iwona, Jacek Nowaczek i ja. Widziałem wcześniej wielu pobitych ludzi i mogę zaręczyć, że niektórych obrażeń na jego twarzy nie mogło spowodować goła pięść. Wystarczy przytoczyć fragment z dokumentacji sekcji zwłok 7 maja 1977 roku. Oględziny wewnętrzne wykazały obrażenia lewej części głowy w postaci złamania żuchwy, złamania lewego łuku jarzmowego, złamania przedniej ściany zatoki szczękowej, złamanie części przyśrodkowej dolnego brzegu oczodołu lewego oraz części chrzęstnych nosa. Wspomniałem wcześniej o innej hipotezie, czyli prowokacji zleceniodawców, którzy zabójstwem Staszka mieli zamiar obciążyć nas, czyli opozycję, co sugerował nawiedzający moje mieszkanie po powołaniu SKS-u reprezentant Trybuny Ludu. Nie tylko on. Był to także czas, gdy władza ostrzej zajęła się KOR. Kilku działaczy zostało pobitych, innych próbowano brutalnie zastraszyć, a poczucie, że pętla wokół rodzącej się opozycji zaczyna się zaciskać, miało poważne podstawy. Ofensywa skończyła się nagle. Antoni Dudek twierdzi, że istnieją dokumenty wskazujące na dyspozycję z góry, aby sprawę Pyjasa wyciszyć, pomimo że wcześniej propaganda zaczęła opisywać ją jako prowokację wymierzoną we władzę. Także ówczesny redaktor naczelny Polityki, Mieczysław Rakowski, tak, ten liberał, napisał w swoim tygodniku artykuł w tym duchu. I nagle rzecz się urwała. Można wyobrazić sobie jeszcze inne hipotezy. Andrzej Mietkowski zastanawiał się, czy morderstwo Staszka miało zapobiec demaskacji Maleszki. Ciągle jednak to przypuszczenia. Bezpośrednich motywów zabójstwa nie jesteśmy pewni, chociaż wiemy, że przyczyną była działalność opozycyjna Staszka. Z pewnością można stwierdzić, że odpowiadała za nie władza PRL i potrafimy wskazać jego instytucjonalnych sprawców, czyli SB. Próby rewizji powszechnie przyjętej wersji morderstwa na podstawie cudacznej nowej ekspertyzy są wyłącznie przyczynkiem do historii III RP. Pisałem o tym w artykułach, jeszcze uważam, że PRL jako wypadek 2011 i 35 lat później 2012. Tłumaczyłem, że gdyby potraktować nowe orzeczenie poważnie, ja tego nie robię i we wspomnianych tekstach wyjaśniam dlaczego, byłoby ono kolejnym dowodem na zabójstwo Staszka. Niemniej tęgie pióra III RP, zwłaszcza Janina Paradowska w polityce, przeinaczając i manipulując, ogłosiły, że to podstawa do zmiany dotychczasowej interpretacji. Kariera tej osoby w III RP to również znacząca historia. Z zabójstwem Staszka wiąże się kolejna zbrodnia. Wiążą kolejne zbrodnie. Dwa miesiące później z Zalewu Solińskiego wyłowione zostało ciało Staszka Pietraszki, kolegi Pyjasa, który ostatni widział go wieczorem przed jego śmiercią. Dostrzegł obok niego człowieka, którego, jak zeznał, potrafi rozpoznać. Na podstawie zeznań Pietraszki sporządzono portret pamięciowy tego anonimowego ciągle mężczyzny. Pietraszko kończył właśnie astronomię. Jego promotor twierdził, że po śmierci Staszka zaczął zachowywać się niezwyczajnie dla siebie. Spokojny wcześniej, reagował nerwowo i był wyraźnie przestraszony. Na Colinę wyjechał na zaproszenie świeżo poznanej dziewczyny. Nie zastał jej tam, a kiedy spał na ławce, ukradziono mu dokumenty, jakby ktoś upewniał się co do jego tożsamości. Następnego dnia spotkał znajomych, którzy zaprosili go do swojego namiotu. W nocy grał z nimi w karty i na moment wyszedł, żeby się przewietrzyć. Nie wrócił już. Wyłowiono go w czepku i w kąpielówkach. Z powodu alergii unikał wody i nie pływał. Dokumentacja sekcji, jak tłumaczył mi Rozmarynowicz, kwestionowała utonięcie i wskazywała na wrzucenie martwej ofiary do wody. Została zniszczona w latach 80. Również koledzy Pietraszki, którzy przyjęli go pod namiot, byli pewni, że przypadkowe utonięcie było niemożliwe. Z Bogusławem Sonikiem spotkaliśmy ich, gdy wrócili do Krakowa. Byli wzburzeni i tłumaczyli, że Pietraszko wyszedł tylko na moment i zaraz miał wrócić do przerwanej gry. Umówiliśmy się, że następnego dnia złożą zeznania Rozmarynowiczowi. Nie pojawili się już. Po trwających jakiś czas poszukiwaniach Sonik znalazł jednego z nich. Był przerażony. Krzyczał, że nie chcą mieć z nami nic wspólnego i żebyśmy im dali spokój. Szukałem ich, także bezskutecznie, już po powrocie do Polski w latach 90. Mój kolega z SKS, a potem z Radia Wolna Europa, Tomek Mianowicz, opowiadał, że poznał dziewczynę jednego z nich. Twierdziła, że jej chłopak został ciężko pobity przez bezpiekę, która potem co jakiś czas nachodziła go i straszyła. Na pewno do końca lat 70. O śmierci boksera Więclewicza wspominałem już. Kiedy nadmieniam o fabule, mam na myśli raczej to, co działo się wokół zabójstwa. Ono samo pokazane zostało w trzech kumplach w dokumencie Krausego i Morawskiego. Spadł, umarł, utonął, a także do pewnego stopnia w filmie fińskiego dziennikarza i dokumentalisty. Jarmo Jaskalejnena, śmierć studenta, jeszcze z 1977 roku. Wyobraźmy sobie zachowanie redaktorów, którym na drugi dzień po śmierci Staszka zostaje przekazana notatka na temat: zginął po pijanemu na skutek upadku ze schodów. Szef trybuny ogląda listę swoich pracowników i zastanawia się, kogo wysłać do Krakowa, a gdy zadecyduje, wzywa wybrańców, aby przygotować ich do wykonania zadania. Zastanówmy się, jak mogła wyglądać wymiana zdań, w której nic wprost nie zostało powiedziane. Następnie dziennikarze jadą do Krakowa, przyglądają się temu, co się dzieje na ulicach, przychodzą do mnie, a potem w nocy piją i z ważną postacią Komitetu Wojewódzkiego. Wracają z gotowym tekstem, a wtedy okazuje się, że nastąpiła zmiana wytycznych i redaktor nie przyjmuje ich materiału. Od początku władza, a konkretnie wiceminister SW generał Bogusław Stachura powołuje sztab, który pod jego nadzorem ma kontrolować przebieg śledztwa. Na prowadzącego wybrany zostaje prokurator Henryk Sołga. Jak wyglądało jego spotkanie ze zwierzchnikami przekazującymi mu śledztwo? jak przebiegały rozmowy między nimi? Bo zasłużony ubecki ekspert, profesor Zdzisław Marek, z którego uczyniono głównego medycznego rzeczoznawcę, nie potrzebował chyba żadnych dodatkowych instrukcji. Sołga pierwotnie grał wobec nas rolę bezstronnego prawnika, ale szybko z niej wyszedł. Podczas kolejnego przesłuchania, gdy usiłował precyzyjnie wywiedzieć się, co właśnie robię i z kim się spotykam, a ja odpowiedziałem, że dopóki nie wyjaśni mi związku swoich pytań z meritum sprawy, odmawiam odpowiedzi, stracił cierpliwość. My się jeszcze za was wszystkich weźmiemy, załatwimy was wszystkich. Krzyczał, wymachując mi przed nosem wielką, zaciśniętą pięścią. Do czarnego humoru należało pokazane w Trzech Kumplach śledztwo w celu identyfikacji autora anonimów nawołujących do rozprawienia się ze Staszkiem, polegające na badaniu charakteru pisma wszystkich krakowskich studentów, rzecz przydatna dla bezpieki, a prowadził je funkcjonariusz, który anonimy osobiście sporządził. W fabule na ten temat należałoby pokazać sytuację zwykłych ludzi, którym zakazywano mówić o sprawie. Tak było z milicjantem, który widział zwłoki jako pierwszy i twierdzi, że pyjazd leżał twarzą do ziemi. Oznacza to, że jego ciało zostało potem odwrócone, a pierwsze zdjęcia miejsca zgonu zostały zniszczone. Leżąc twarzą do ziemi, człowiek nie może się zadławić krwią, co za przyczynę zgonu uznała oficjalna ekspertyza. To świadectwo pojawia się w programie TVN Superwizjer z 2012 roku autorstwa Anny Barańskiej-Całek i Piotra Litki. Występuje tam również lekarka z pogotowia, wezwana na miejsce znalezienia zwłok, która utrzymuje, że śmierć nastąpiła kilka godzin później niż oficjalny termin. No tak, ale znowu pisze o śmierci Staszka. A o jego życiu? Dzieliłem z nim jego ostatnie lata. Trudno mi pisać tak osobiste wspomnienia. Zwłaszcza jeśli od wydarzeń, których one dotyczą, upłynęło już tyle czasu. Wspomnienie o przyjacielu napisałem jako wstęp do książki zatytułowanej Czy ktoś przebije ten mur? Poświęconej sprawie Pyjasa i wydanej w Krakowie w 2001 roku. To najdłuższy i najbardziej osobisty tekst, który mu poświęciłem. Staszek powiedział mi, że cyganka wywróżyła mu, że umrze w Chrystusowym wieku. Zgodnie z obiegową wersją daty śmierci Jezusa, znaczyłoby to, że dożyje 33 lat. Przypominał to wiele razy i mówił żartem, że musi się śpieszyć. Nie sądzę, aby miało to dla niego jakiekolwiek poważniejsze znaczenie, zwłaszcza, że z perspektywy 20-latka dekada to odmęt czasu. A jednak... Po jego śmierci zacząłem myśleć, że to dziwne. Cyganki wróżą zwykle dobre rzeczy, a w każdym razie wówczas tak postępowały, a przedwczesna śmierć do nich nie należy. Staszek zabity został 9 lat przed datą, którą wskazywała wróżba, ale może traktowaliśmy ją zbyt dosłownie. Okazała się prawdziwa, przepowiadając, że będzie ofiarą. Stał się nią. Często myślę, że zginął za nas. Za mnie. W Trzech Kumplach i w innych dokumentach na temat śmierci Staszka ubecy twierdzą, że z Warszawy dostali dyspozycję, aby szczególnie nadzorować Staszka i mnie. Może to tylko kwestia przypadku, że nie znalazłem się na jego miejscu? Bronisław Wilsztajn. Cienie moich czasów. Fragmenty. Muzyka Giulio D'Agostino.